Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Fajna aftermow. Narodziny supermokarstwa to książka historyczna Franka Dikotera. Poświęcona przemianom Chińskiej Republiki Ludowej od śmierci Mao Zedonga w 1976 roku do objęcia władzy przez Xi Jinpinga. Autor, znany z prac o epoce maoistowskiej, opisuje drogę kraju od gospodarczej zapaści po rewolucji kulturalnej do pozycji drugiej gospodarki świata. Jego zasadniczy cel jest jednak polemiczny. Dikoter kwestionuje popularny obraz chińskiego sukcesu jako wyniku konsekwentnego, dalekowzrocznego planu reform i stopniowego otwierania się na świat. Na podstawie dokumentów partyjnych, materiałów archiwalnych i relacji z wewnętrznego funkcjonowania aparatu państwa przedstawia proces znacznie bardziej chaotyczny, pełen improwizacji, konfliktów oraz niezamierzonych skutków. Centrum książki pozostaje Komunistyczna Partia Chin, która dopuszczała ograniczone zmiany gospodarcze, lecz nie rezygnowała z monopolu politycznego. Jest to zatem nie tyle celebracja modernizacji, ile krytyczna analiza sposobu, w jaki autorytarne państwo przetrwało, wzbogaciło się i zbudowało globalne ambicje. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, reformy po Mao jako seria improwizacji, a nie jeden wielki plan, Dikoter podważa tezę, że po 1976 roku chińskie przywództwo dysponowało spójną mapą przejścia od gospodarki maoistowskiej do kapitalizmu państwowego. W jego ujęciu reformy wyrastały przede wszystkim z kryzysu. Państwo odziedziczyło po Mao biedę, niedobory, nieefektywne przedsiębiorstwa i aparat administracyjny, który często nie potrafił rozwiązywać praktycznych problemów. Kolejne decyzje były więc odpowiedziami na lokalne napięcia, presję społeczną, walki frakcyjne i ryzyko gospodarcze, a nie realizacją jednolitego projektu. Autor nie twierdzi, że przywódcy niczego nie planowali. Istotne jest raczej to, że ich nadrzędnym planem było zachowanie władzy partii, podczas gdy środki gospodarcze mogły się zmieniać zależnie od okoliczności. Taka perspektywa przesuwa uwagę z legendy o nieomylnych reformatorach na mechanikę systemu, w którym rozwiązania tolerowano wtedy. Gedy łagodziły kryzys bez podważania kontroli politycznej. Książka pokazuje też znaczenie sprzyjającego momentu międzynarodowego, w tym zmian w handlu i napływu kapitału oraz technologii. Sukces Chin nie zostaje zredukowany do przypadku, ale przypadkowość, oportunizm i zewnętrzne warunki są tu ważniejsze niż obraz perfekcyjnie zaprojektowanego cudu gospodarczego. Po drugie, monopol komunistycznej partii Chin jako trwała granica zmian, kluczowym argumentem książki jest ciągłość rządów partyjnych, pomimo zmian stylu przywództwa po Mao. Dikoter sprzeciwia się prostemu podziałowi na względnie liberalny okres Deng Xiaopinga i całkowite zerwanie z nim pod rządami Xi Jinpinga. Według autora partia od dawna traktowała monopol na władzę jako zasadę nienegocjowalną. Można było eksperymentować z cenami, handlem, inwestycjami zagranicznymi czy organizacją produkcji, ale nie z niezależnymi instytucjami politycznymi, swobodną konkurencją partii, ani rzeczywistą kontrolą społeczną nad państwem. To rozróżnienie pomaga wyjaśnić, dlaczego wzrost gospodarczy nie doprowadził automatycznie do demokratyzacji. Aparat państwowy korzystał z mechanizmów rynkowych, jednocześnie zachowując wpływ na banki, kluczowe przedsiębiorstwa, kadry i przepływ informacji. W tym świetle rozbudowa bezpieczeństwa oraz nadzoru w późniejszych dekadach nie jest wyłącznie osobistym projektem Xi, lecz rozwinięciem wcześniejszej logiki władzy. Autor przedstawia modernizację jako proces selektywny. Państwo przyjmuje narzędzia zwiększające bogactwo, zdolność administracyjną i siłę międzynarodową, lecz odrzuca rozwiązania, które mogłyby ograniczyć pozycję partii. To ujęcie stanowi ważną korektę wobec przekonania, że liberalizacja gospodarcza i polityczna zawsze postępują razem. Po trzecie, gospodarka wzrostu. Ukryte napięcia i ograniczenia państwowego sterowania. Opis chińskiego awansu gospodarczego w tej książce nie zatrzymuje się na wysokich wskaźnikach wzrostu ani na rozwoju metropolii. Dikoter zwraca uwagę na sprzeczności, które towarzyszyły ekspansji. Z jednej strony Chiny przyciągały inwestycje, rozwijały przemysł eksportowy, budowały infrastrukturę i włączały ogromną liczbę ludzi do gospodarki miejskiej. Z drugiej, system nadal opierał się na silnej roli państwa, politycznie sterowanych decyzjach kredytowych i nierównym dostępie do korzyści wzrostu. Autor analizuje m.in. problemy sektora finansowego, zjawiska określane jako bankowość cienia oraz napięcie między formalnymi regułami a praktyką nieformalnych powiązań. Takie zjawiska nie są drobnymi odstępstwami od modelu, lecz skutkiem próby pogodzenia kontroli politycznej z potrzebą szybkiego rozwoju. Władze musiały pobudzać przedsiębiorczość i inwestycje, ale równocześnie obawiały się niezależnych ośrodków ekonomicznej siły. Warto czytać ten argument z pewnym zastrzeżeniem. Recenzenci wskazywali, że Decatur może zbyt słabo akcentować wkład sektora prywatnego w zatrudnienie i wzrost. Nie unieważnia to jego głównej obserwacji, lecz przypomina, że chińską gospodarkę należy analizować jako mieszankę inicjatywy prywatnej, lokalnej konkurencji, państwowego kredytu i nadrzędnej kontroli partyjnej. Po czwarte, otwarci na świat bez politycznego zbliżenia z Zachodem, Decatur pokazuje, że włączenie Chin do światowej gospodarki nie powinno być mylone z przyjęciem zachodniego modelu politycznego. Zagraniczny kapitał, technologia, handel i dostęp do wielkich rynków stały się ważnymi elementami transformacji. Wielu obserwatorów na Zachodzie zakładało, że rosnąca wymiana gospodarcza stopniowo zmieni Chiny w bardziej otwarte i przewidywalne państwo, a klasa średnia wymusi liberalizację. Autor uważa tę prognozę za błędną, ponieważ pomijała cele komunistycznej partii Chin. Dla partii współpraca gospodarcza była przede wszystkim narzędziem wzmacniania państwa, a nie etapem prowadzącym do integracji z demokratycznym porządkiem politycznym. Książka omawia także narastającą nieufność Pekinu wobec tego, co władze przedstawiają jako zachodnią ingerencję. Szczególne znaczenie ma tu okres po globalnym kryzysie finansowym z 2008 roku, który mógł wzmacniać przekonanie chińskich elit, że systemy zachodnie są mniej stabilne niż wcześniej sądzono. Z tej perspektywy globalne ambicje Chin wynikają nie tylko z ich bogactwa, lecz także z politycznej interpretacji własnego sukcesu. Autor zachęca, by relacje gospodarcze oceniać bez automatycznego założenia, że handel sam w sobie prowadzi do konwergencji wartości, instytucji i interesów strategicznych. Na koniec, archiwa partyjne jako narzędzie rewizji oficjalnej historii sukcesu, tym, co odróżnia książkę Decatura od wielu szerokich syntez o współczesnych Chinach, jest silne oparcie narracji na materiałach archiwalnych. Autor korzysta z dokumentów partyjnych i administracyjnych, które pozwalają zajrzeć poza oficjalny język sukcesu. Dzięki temu może zestawiać publiczne deklaracje o racjonalnym zarządzaniu z wewnętrznymi sporami, brakiem wiedzy, alarmującymi raportami i doraźnymi decyzjami. Metoda ta jest szczególnie przydatna w badaniu systemu, w którym komunikaty państwowe mają także funkcję propagandową i dyscyplinującą. Przykładem intelektualnego poszukiwania nowych dróg jest opis zainteresowania Zhao Ziyanga III falą Alvina Tofflera. Sama historia nie dowodzi, że chińska polityka gospodarcza była oparta na tej książce. Pokazuje jednak, jak zachodnie idee technologicznej modernizacji były rozważane, filtrowane przez marksistowską ortodoksję i przystosowywane do wymogów państwa partyjnego. Zarazem archiwalna perspektywa ma ograniczenia. Dokumenty powstają w instytucjach władzy, więc nie dają pełnego obrazu życia społecznego, prywatnych przedsiębiorców czy regionalnej różnorodności. Również szeroki zakres lat, od 1976 do 2012, wymusza selekcję. Mimo to metoda autora skutecznie podważa wygodną wizję jednolitego, sprawnie działającego państwa i przypomina, że za oficjalną historią stoją konflikty, niepewność oraz administracyjne kompromisy. Podsumowując, China After Mao warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią współczesnych Chin, polityką międzynarodową i relacją między gospodarką rynkową a autorytarną władzą. Skorzystają z niej zwłaszcza studenci, analitycy, dziennikarze oraz osoby, które chcą wyjść poza dwa równie uproszczone obrazy Chin państwa kierowanego przez genialny plan albo kraju, który po prostu porzucił komunizm na rzecz kapitalizmu. Decatur proponuje ujęcie bardziej niewygodne. Pokazuje rozwój jako rezultat eksperymentów, globalnej koniunktury, instytucjonalnych kompromisów i konsekwentnej obrony monopolu partii. Intelektualną korzyścią z lektury jest przede wszystkim ostrożność wobec prostych wyjaśnień. Wzrost, handel, Modernizacja technologiczna i obecność prywatnych firm nie mówią jeszcze, kto sprawuje kontrolę nad strategicznymi decyzjami i jakie są polityczne granice zmian. Książka wyróżnia się na tle popularnych opowieści o chińskim cudzie gospodarczym, wykorzystaniem archiwów oraz naciskiem na rozbieżność między oficjalną narracją a praktyką.
Zryć rządzenia nie jest jednak ostatnim słowem w debacie.
Jej krytycy słusznie zwracają uwagę, że sektor prywatny i realna różnorodność doświadczeń gospodarczych zasługują na większą uwagę, podobnie jak późniejsza epoka Xi Jinpinga. Mimo tych ograniczeń jest to cenna, wyrazista synteza. Najlepiej czytać ją jako mocny, źródłowo oparty kontrapunkt dla narracji, które utożsamiają chińską modernizację z nieuchronnym marszem ku otwartości politycznej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Frank Decatur, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.